Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
Jedziemy.
Jedziemy. Mamy to. Dobry wieczór, dzień dobry, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek nas słuchacie. Pick Please Podcast wraca w nowej odsłonie, z nowym dżinglem. Nowy rok, nowa ja, stary Kuba, stary Łukasz. Czekano, oczekiwano, błagano, no przynajmniej kilka osób na pewno pisano, kiedy te odcinki. 4 miesiące prawie posłuchy, no ale jesteśmy, marzec, w zasadzie końcówka. W momencie nagrywania jest 25 marca, Kuba wrócił z Antarktydy, ma od razu rozwalony głos, więc mówi do was troszeczkę w stanie przedmutacyjnym, jakby był młodym chłopaczkiem, a ja jestem standardowo w pełni sił. I jak zwykle umówiliśmy się na nagrywanie na 18.30, ale zaczęliśmy z opóźnieniem. Jestem śmiertelnie ciekaw, czy to jest z tego samego powodu, co zwykle.
Nie. Tym razem chciałem sobie po prostu zrobić jedzenie. Z góry przepraszam, mam końcówkę zapalenia krtani, więc będę brzmiał, jakbym przechodził mutację. No dobrze, Łukaszu, ale off-topiki off-topikami. Tym razem chodziło o jedzenie tylko i wyłącznie, a nie o opóźnienia związane z pociągami. Ja wiem, długo mnie nie było, wszyscy się stęsknili, dlatego nie ma co, tylko się trzeba zabierać do roboty. Podsumowanie pierwszego kwartału 2024. No i proszę cię, startuj z pierwszą płytką.
Ależ proszę cię uprzejmie, spotkało się dwóch Einsteinów muzycznych, no bo Leszek Miłoszczer i Adam Bałdych to są duże mózgi muzyczne i jednocześnie wizjonerzy. Panowie są osadzeni no, w różnych gatunkach muzycznych, to ciężko o nich powiedzieć, zamykając ich w jakichś wąskich ramach. Jazz, muzyka klasyczna, to się wszystko pięknie przenika. Adam Bałdych skrzypce, Leszek Miłoszczer fortepian, dwóch geniuszy. No i oni tak się spotkali i po raz pierwszy od dekady stwierdzili, że razem coś zrobią. I to coś to była płyta Pasacaglia.
Od dwóch słów, przechodzenie oraz ulica.
To w ogóle nawiązuje do hiszpańskich pieśni wykonywanych właśnie na ulicy, których historia sięga u dawnych, dawnych czasów, chociaż potem to bardzo mocno przeniknęło do kultury włoskiej. Co my tam dostajemy? Dostajemy piękny miks melodii, to jest chyba bliżej muzyki klasycznej jednak. Powiedziałbym, że jest to ambitna muzyka do spokojnego dawkowania na wieczór, gdzie są rzadkie skrzypce rezonansowe, dwa fortepiany w różnych w ogóle częstotliwościach, jakiś preparowany pianino się pojawia. Jest dużo pełnych improwizacji, ale są też kompozycje poukładane. Część jest pana Adama, część kompozycji jest pana Leszka, część to są w ogóle utwory z muzyki powszechnej, jakieś tematy. To jest muzyka dużej przestrzeni do dużej kontemplacji i artystycznie jest to i harmonicznie absolutna pierwsza liga, ekstra klasa. No, naprawdę jestem pełen podziwu. To był pierwszy album, który mnie tak na dobre położył w tym roku. On wyszedł pod koniec stycznia. I mimo, że on czasami jest hiperambitny, to na przykład początek tej płyty, takie dwa pierwsze numery, to jest takie super delikatne, wrażliwe, melodyjne granie, które można spokojnie zanucić, jak się słucha tych motywów pana Adama Bałdycha. Ja wiem, Kuba, że ty miałeś takie wrażenie, że tam pod koniec już, czy tam w środku już tak troszeczkę już się trochę ciężko robi. Słychać, że to dobre, ale no troszeczkę gimnastyki będę musiał zrobić.
Tak, było to naprawdę na początku bardzo interesujące i start tej płyty mi się bardzo podobał, ale im dłużej, tym trochę rzeczywiście tam się momentami robi abstrakcyjnie, ale jest to dobry staw, to znaczy no rzeczywiście warto tego posłuchać. Natomiast no do tego nie można sobie tak podchodzić na lekko i słuchać sobie tego przy kawce relaksacyjnie.
Do gotowania.
Albo do gotowania. No nie. To nie pod to, ale to jest na bank dobry album i warty polecenia. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi taką neoklasykę, tak jak już wspomniałeś, o wysokim stopniu abstrakcji.
Wyrafinowania.
Wyrafinowania, tak.
Można robić tak mocno ambitnie, ale umówmy się, rok też jest potrzebny i takie troszeczkę zubożenie, ale jednocześnie zachowanie klasy, no to chyba Kula Shaker.
Tak, znaczy no ciężko mówić nawet o zubożeniu, no bo tamto to trochę inny koncept niż Kula Shaker, a chłopaki moim zdaniem niesłusznie są zaliczani do Britpopu i Britrocka tego lat 90., bo oni nie do końca byli w tym klimacie, zarówno wtedy, jak i teraz. To jest bardziej psychedelic rock i z ich najnowszym albumem Natural Magic, na którym jest bardzo dużo takich elementów muzyki hinduskiej, która zresztą w Kula Shaker się przewija od samego początku. A tutaj chłopaki nagrali cudowny rock'n'rollowy album, który ma naprawdę świetne klawisze. I trzeba powiedzieć, że no Kula Shaker się odnalazła trochę po dłuższej przerwie, bo ich pierwsze dwa albumy, czyli K
i
Peasant Speaks and Astronauts, to jest kolejno 96-99 rok, oni później mieli taką dłuższą przerwę. Potem był taki powrót 2007-10, potem znowu przerwa 2016-2022. Te albumy, które oni tam wydawali, nie były najlepsze, one miały momenty zdecydowanie, natomiast ten Natural Magic, który wyszedł w tym roku, no to jest powrót starego, dobrego Kula Shaker. Ciekawe, jaki wpływ ma na to fakt, że do składu wrócił Jay Darlington właśnie na klawisze, o których tu już wspomniałem, które są na tym albumie fenomenalne. On w tych latach 90. odszedł od Kula Shaker i grał przez dłuższy czas z Oasis. Teraz świętuje swój powrót do składu i rzeczywiście gdzieś Kula Shaker jest z powrotem na tym starym, dobrym szlaku. No i ten album po prostu ma takiego kopa, jego się słucha tak z przyjemnością i tak płynnie to wszystko idzie na nim. No, rock'n'rollowe polecenie zdecydowanie.
Tam na początku był taki numer, że słucham. O kurde, The Kings by to spokojnie brali na warsztat do siebie. Tak by się podpisali pod tym numerem, a pod tym kto inny. I to fajnie, bo czuć inspirację, ale jak tego słuchasz, to nie jest na zasadzie, o to już było, tylko o kurde, jakie odświeżone w dobrym stylu, tak na nowo trochę, nie?
Tak, tam są też elementy The Who, no i wszystko to przemieszane właśnie z psychodelą i oczywiście też, jak już wspomnieliśmy tutaj, muzyką hinduską, ale też momentami jest to trochę Beatlesowskie. No bardzo dobry album.
A swoją drogą z tej płyty były te single, co Jaro na przykład polecał w zeszłym roku, że oni już te to są inne. No to nie, to się to pięknie spina. To poprzeczka była podniesiona wysoko i stanęli na wysokości zadania. Płyta jest znakomita, to jest bardzo mocny kandydat w kategorii rock do topu z tego roku.
Zdecydowanie, ale wiem, że ty masz znowu powrotkę w stronę czegoś, co bardziej jest jazzem.
Tak, to jest powrotka, choć nie jest wywrotką na szczęście, bo Julian Lash to jest
gość, którego my znamy
i którego płytę z 2022 roku View with Room bardzo, bardzo sobie ceniliśmy i dalej sobie ją oczywiście cenimy. Natomiast teraz Speak to Me, to jest piąte wydawnictwo dla Blue Note Records i Julian Lash, on jest coraz lepszy z płyty na płytę, ale tutaj mam wrażenie, że osiągnął taki max, a jednocześnie jakby stwierdził, że nagra płytę dla mnie trochę, to znaczy pod kątem moich potrzeb muzycznych, bo ja uwielbiam, jak artysta miesza tutaj stylistycznie składem, tempem, vibe'em, time'em, wszystkim po kolei, instrumentami, no i to na płyce Speak to Me jest, to znaczy są takie bardziej bluesowe rzeczy, są bardziej jazzowe, są trochę bardziej jakby swingujące te rytmy, to wszystko jest grane po swojemu przez Juliana, co jest super. Czasami gra solo, czasami gra w jakiś tam duet, czy tam z dwoma muzykami, czasami jest tych muzyków więcej. I przez to ja mam wrażenie, że ta szerokość stylistyczna udowadnia, że Julian to jest gość, który, o ile można powiedzieć, nie wiem czy dalej szuka, bo to już jest zbyt mądre, żeby powiedzieć, że on dalej szuka, ale zdecydowanie jest to artysta, o którym można powiedzieć, że jest w totalnym topie muzyków jazzowych, zwłaszcza gitarzystów i to jest ciekawa gitara, bo ja nie lubię tej gitary, która trochę w jazzie się ostała gdzieś tam w okolicy Wesa Montgomery'ego. Chodzi o to, że ona artykulacyjnie zawsze ma ten sam sound i tam tych technik nie jest za dużo. Julian to jest taki gitarzysta jazzowy, którego ja mogę słuchać, bo on naprawdę zaskoczy czymś zupełnie innym. I taka jest ta płyta. Jest dużym zaskoczeniem, fajnym przeskokiem z jednego stylu do drugiego. Ja bardzo polecam tą płytę Juliana, no i to jest taki mocny początek tego roku, bym powiedział. Już te trzy krążki, które wymieniliśmy.
Tak, to prawda. A odnośnie jeszcze Juliana Lash, to warto powiedzieć, że rzeczywiście on jest taki Bill Frizzellowy trochę w stylu na gitarze.
Oto to.
I ta płyta jest bardzo mądra. Mi się tego świetnie słuchało, ja tego słuchałem w pracy, gdzieś tam po prostu w tle programując, że tak powiem. I muszę powiedzieć, że no jest to, jeśli chodzi o jazz, mój faworyt. To znaczy jest ten album dla mnie odrobinę bardziej przystępny niż ten Mosher z Bałdychem. Taka jest moja opinia i ja też serdecznie polecam tutaj Juliana Lash, Speak to Me.
Ale szaleństwa trzeba kontynuować.
Tak, szaleństwa kontynuuje Goose. moje kochane jam bandowe amerykańskie Goose z najnowszym krążkiem TED Tapes. To znaczy, no właśnie nie wiadomo, o co chodzi w tym krążku. Oni sami chyba nie planowali tego wydawać, ponieważ w pewnym sensie są to nagrania z sesji, które prowadzili z ich najnowszym perkusistą, Cotterem Ellisem, bo na końcu zeszłego roku Ben Atkind pożegnał się z Goose w grudniu 2023, który był założycielem zespołu zasadniczo wraz z Rickiem i Trevorem. Reszta chłopaków dołączyła do nich później.
Natomiast
na jego miejsce przyszedł Cotter Ellis i te nagrania tak naprawdę miały być tylko i wyłącznie dla zespołu. To znaczy to były nagrania, które oni sobie robili podczas prób, czy w ogóle Cotter Ellis nadaje się do tego, żeby dołączyć do zespołu. Więc zasadniczo mamy tutaj wgląd w to, jak wyglądało rehearsal, jak wyglądało przesłuchanie Cottera Ellisa do zespołu. Oni usiedli, po prostu jamują. Do tego stopnia, że ten jam trwa 3 godziny. To znaczy nie jest to chyba jedna sesja. Wydaje mi się, że to jest kompilacja z kilku sesji. Natomiast tak jak to płynie i to jest całościowo improwizacja, to nie są numery, które Gus wydało wcześniej, to jest po prostu jakiś tam zarys pomysłów, które się pojawiły. Ja powiem szczerze, tak jak uwielbiałem perkusję Bena Atkinda i dalej uważam, że to jest fenomenalny perkusista, tak tutaj jestem przekonany święcie, że Cotter Ellis sobie poradzi w Goose, ponieważ ten album to może być mój ulubiony, teraz powiem trochę tak w cudzysłowie, album nie na żywo Goose, bo ich studyjne albumy są takie bardzo sterylne, no a wiadomo, to jest nagrane na setkę w pewnym sensie, ale w studio, więc to jest takie coś pomiędzy albumem na żywo, a pomiędzy albumem studyjnym. Jest to fenomenalne, w ogóle ten otwieracz, który nazywa się Leo, coś wspaniałego.
To jest 35 minut 44 sekundy pierwszego rozpoznania.
Dokładnie to. Jeśli ktoś lubi jam bandowy noodling, czyli po prostu, że chłopaki se improwizują i se numer płynie na jakimś jednym motywie przez 30 kilka minut, to TED Tapes jest zdecydowanie godne polecenia. Jest tam dużo odjazdów i to jest świetna muza po prostu, żeby sobie gdzieś odpłynąć myślami. No polecajka.
Bez dwóch zdań Leo wleciało u mnie do kategorii top utworów z tego roku, a już o gitarowych tych moich playlistach to totalnie. Ja mogę tylko dodać do siebie, że to jest mój ulubiony krążek Goose, bo tam nie ma wokalu. A wiesz, to też nie dlatego, że jadę po tym gościu, po prostu ja jestem tak niesamowicie zafascynowany tym, jak on gra na gitarze. Bo ile jak byliśmy na żywo na tym gigu w Berlinie, to on tam, mam wrażenie, troszeczkę przeginał, przesadzał, to przysięgam, Leo, które trwa 35 minut, 44 sekundy, mi się nie dłuży. Ja bym to przypisał gitarzystom, którzy chcieliby posłuchać, na czym polega dobre improwizowanie na gitarze. Typu artykulacja i zapętlanie motywów. Ja nie dziwię się, że sam John Mayer namaścił totalnie tego typa z Goose, tego gitarzystę i wokalistę i lidera zespołu, bo to facet gra świetnie. Sound, jakie wykręca, motywy, powtarzalność tych motywów, zapętlanie i gdzieś tam powielanie, to jest mistrzostwo świata, co ten facet odwalił.
Tak, to prawda, ale tutaj na uwagę zasługuje mimo wszystko fakt, że Cotter Ellis, który gra tam na bębnach, który robi świetne przejścia, co chwilę zresztą jest przejście perkusyjne na tym albumie, gra z chłopakami w praktyce pierwszy raz. I to jest niesamowite, bo tego się słucha, jakby ten Pauker był tam po prostu od zawsze w tym Goose, na tym krążku. A to są przesłuchania jego do tego, czy on się nadaje do grania w Goose, więc to jest niesamowite, no ale Cotter Ellis jest też znany na tej jam bandowej scenie. Może nie jest to jakieś takie nazwisko, że tak powiem, z pierwszych stron gazet, ale on się gdzieś tam w tych Grateful Deadowych klimatach już wcześniej obracał, także no to nie jest gość znikąd.
Jeśli ktoś w ogóle lubi te realizatorskie kwestie, to gdzieś tam wyczytałem, że te mikrofony nawet nie były rozstawione jeszcze finalnie, w ogóle jak oni zaczęli tam grać. Nie słyszysz tego, prawda? Bo tego się świetnie słucha, to jest tak. Rewelacja. A tam ponoć właśnie tam pierwsze przymiarki robili tam, gdzie wszystkie w ogóle majki porozstawiane. A dobra, to lecimy Szczecin. Nie? No jest, no 2 godziny 42 minuty, 9 numerów. Żyć nie umierać.
Dokładnie tak, a ty masz coś krótszego i trochę w cięższym klimacie.
Tak, jak nie ja, bo ja nie znam tego zespołu, nie znałem specjalnie poza tam klasykami, nawet popełniłem recenzję, jak ty jeszcze byłeś chyba w Argentynie. Judas Priest Invincible Shield, czyli ta niezniszczalna tarcza, to jest jakiś kosmos, to jest mistrzostwo świata, to jest mój numer jeden tego roku na ten moment. a dlaczego niezniszczalna tarcza, to też się spina, bo jak się spojrzy w taką bieżącą historię tego zespołu i tego, co tam się działo, jeśli chodzi o skład i problemy zdrowotne tych ludzi z Judas Priest, no to faktycznie oni są niezniszczalni, niezwyciężeni, no bo jeśli Glenn Tipton dostał diagnozę Parkinsona i on się z tym Parkinsonem zmaga, teraz wystąpił gościnnie nawet na jakimś koncercie, natomiast no nie jest już w zasadzie stały członek tego zespołu, który gra i jeździ w trasy i komponuje wszystko od góry do dołu. Richie Faulkner, który chyba miał zawał serca zresztą na scenie, rany koguta, i Rob Halford, który no wyszedł z raka prostaty, no to tak bym powiedział, no to nie są no przelewki, natomiast ja nie mam słów, co na tej płycie się wydarzyło, bo to jest taki wiadomo co dalej, że no szkoda gadać, no ja zostałem zmiażdżony. Ja się poczułem młodo słuchając tej płyty. Jakbym miał znowu to 18 lat i machał łepetyną, jak usłyszałem Zacha Wilda po raz pierwszy, bo te riffy są tak in your face, tak jakby ktoś skrzyżował Randy Rhoadsa z Jake'iem i Lee, jak grało z jego Zborna te wszystkie riffy Bark at the Moon. I jeszcze taki na solówkach to mi się Marty Friedman przypominał z czasów właśnie Rust in Peace. Jest to niebotyczne, co oni tam zrobili. No kompozycje, brzmienie, wokal Halforda, który ma 72 lata, jeśli dobrze pamiętam. Matko Boska, 72 lata. Wszystko tam się zgadza. To jest tak niedorzecznie dobre, metalowe, fantastyczne, świeże, trochę może i niektórzy powiedzą, że zbyt sterylne, no ale tam jest artyzm na artyzmie. Te numery są mega, są przemyślane. Ja nie słyszałem tam kiepskiego numeru. Jest to album roku na ten moment jak dla mnie, no całkowicie niespodziewanie. I love Judas Priest. Po tej płycie, z tymi nagraniami, gdzie żeście byli, kiedy was nie było przez ten cały czas mojej historii?
Mnie się ta płyta bardzo podobała, ale ja mam jeden problem i udało się Arkowi tutaj, jak u mnie był ostatnio, wypowiedzieć na temat tej płyty w ten sposób, że dokładnie to jest to, co ja również uważam. On powiedział ważną rzecz, że ta płyta jest fajna i dobrze się jej słucha, ale szansa, że jej znowu posłucha, jest bardzo nikła, bo prędzej sobie puści jakiś stary, klasyczny album Judas Priest. I to jest ten sam problem, który mam ja. Znaczy, ten album jest super, ale jeśli mam puścić sobie krążek Judas Priest, to większa szansa jest, że będzie to Screaming for Vengeance albo Painkiller niż The Invincible Shield. I jest to fajny krążek, zdecydowanie. Jest to na pewno solidny kandydat do metalowej płyty roku, ale rzeczywiście szansa, że ja będę do tego gdzieś tam wracał, jest pewnie raczej nikła niestety. No ale to już kwestia bycia może starej daty fanem Judas Priest.
No właśnie miałem też dopowiedzieć, że ja mam taki dziwny przywilej, że ja ich praktycznie nigdy nie słuchałem. Dla mnie to, ja tak jak tabula rasa wszedłem w ten temat i może to też dlatego, że jestem taki onieśmielony, zachwycony. Gdzieś nawet przeczytałem jakąś opinię bardzo zbliżoną do twojej, jeśli nie powiedzieć pokrywającą się. Natomiast taka dygresja, my gdzieś tam mieliśmy już styczność z Judas Priest, bo w odcinku numer 59 przybliżaliśmy sylwetki Rosława Szajbu i Stanisława Zagórskiego. To byli dwaj polscy legendarni plakaciści i pierwszy z nich stworzył okładkę tą słynną do płyty British Steel, więc po tych kilkunastu odcinkach można powiedzieć, że znowu wróciliśmy, w zasadzie, no nie, przepraszam, 9 odcinkach wróciliśmy do tematu Judas Priest, znowu wrócili na salony.
Tak, jest jeszcze jeden zespół, który wraca tutaj na salony w tym odcinku, a mianowicie Black Crowes, ponieważ moja trzecia płyta to najnowszy LP Black Crowesów, Happiness Bastards. I trzeba sobie wyobrazić, że bracia Robinson, którzy skaczą sobie do gardeł i biją się po pysku.
I kłócą się o kasę i o wszystko.
Kłócą się o kasę, kłócą się o piosenki, o to, kto lepiej gra, które przenumery pisze.
Jaki zespół jest fajny, a jaki jest niefajny.
Moda na sukces generalnie rzecz biorąc. I bracia po 15 latach w końcu się na tyle pogodzili, że byli w stanie nagrać wspólny krążek. Oni w zeszłym roku wydali jakąś epkę, ruszyli w trasę koncertową. Natomiast jeśli chodzi o krążki pełnoprawne, long playe, które mają ponad 30 minut i gdzie materiał jest w 100% autorski, no to Black Crowes nagrywają pierwszy raz od 15 lat. I to jest naprawdę dobry album. Ja jestem trochę sceptycznie nastawiony do tego składu Crowesów. Co prawda jest tam Sven Pipen na basie, ale nie ma Gormana na bębnach, a dla mnie trochę ta moda na sukces, która się odbywała, zniesmaczyła mi późniejsze dokonania Black Crowesów, ale muszę powiedzieć, tutaj mnie chłopaki zaskoczyli, bo tego się dobrze słucha.
Ja mam takiego moralniaka jak z Guns N' Roses, bo nie pójdę na koncert Black Crowes i nie pójdę na Guns N' Roses, bo w Gunsach jestem wielkim fanem z jego Stradlina, a w Crowsach jestem maniakiem Marka Forda, no i między innymi Gormana, a historię Black Crowes, opowiedzianą zresztą przez byłego perkarza tej grupy, czyli Gormana, no to poczytałem w książce, którą napisał Hard to Handle o historii tego bandu. No i nie idę na koncert do Berlina, nie jadę, bo jestem obrażony, nie. I strasznie się czuję, ale przyznaję, że jest to dobra płyta. No.
Fajnie się tego słucha. To są stare, dobre Black Crowesy, tak bym powiedział. Może nie jest to krążek pokroju pierwszych dwóch, ale jest to naprawdę solidne słuchanie.
No i obawiam się, że na koncercie to się wybroni ten materiał, bo go trochę tam porozciągają.
Ja myślę, że totalnie będzie tam odjazd na żyło, bo tutaj jest to takie wszystko skondensowane, ale zresztą i na tych innych krążkach też tak w to wyglądało. U chłopaki to jest typowo zespół, który świetnie wypada na żywo po prostu.
Tak, 10. płyta studyjna, Happiness Busters, Black Crowes. They're back!
No dobrze, a teraz wydarzenia muzyczne. I widzę, że pierwsze wydarzenie zasługuje na fanfary.
Nie chciałem, ale jestem.
Nie chciałem, ale jestem. Tak powiedział Neil Young o swojej muzyce na Spotify. Ponieważ po obrażaniu się na cały świat, Neil Young decyduje się jednak na powrót.
No może nie na cały świat, ale na Spotify się obraził.
Ale on się na dużo rzeczy obraża.
Ale on się na dużo rzeczy obraził, tak.
No tak, on taki już jest. I na Spotify się obraził, ale już się odbraził, bo przeszkadzało mu to, że Spotify miało wyłączność do podcastu Joe Rogana. Tam coś poszło o szczepionki, ale w sumie to chyba nikt nie za bardzo nie wie, o co poszło tak naprawdę, bo...
No, że Joe Rogan generalnie tam promował złe podejście do w ogóle kwestii właśnie z COVID-em, szczepionek i tak dalej, nie miał poparcia naukowego i gadał bzdety.
Znaczy to nawet nie sam Joe Rogan, tylko jacyś jego goście, ale tak jest no u tak, Joe Rogana tak. Zasadniczo, że on zaprasza przeróżnych dziwnych ludzi, którzy czasami gadają głupoty. Nie wiem, ja nie mam opinii na ten temat jakiejś większej niż taka, że no niech se jest, nie trzeba tego słuchać, jak ktoś nie lubi. Ja osobiście Joe Rogana nie słucham, natomiast muszę powiedzieć, że Neil Young się obraził, ale już jest. A dlaczego jest? No bo Joe Rogan nie jest już na wyłączność w Spotify, jest już wszędzie, więc teraz Neil Young musiałby opuścić cały wszechświat, żeby się z Joe Roganem nie spotkać, bo on jest już na wszystkich innych streamingach.
A to już będzie szkoda dla mojej muzyki, no więc wracam.
Dla mojego portfela chciał powiedzieć Neil Young. Tak. Przepraszam bardzo.
Ale to nie jest tak, że on nie jest cięty na Spotify. No. Tam jest też inny powód.
On tam disuje jakość muzyki na Spotify'u, bo on w ogóle miał takie fazy, on jakieś miał urządzenie swoje, własne, a la playerek MP3, tylko które miało odtwarzać ten bezstratny format FLAC. Wypuścił to na rynek, kupiły te całe trzy osoby, splajtowało to, stracił kupę pieniędzy. Neil jest interesujący.
Wiesz co, Neil jest interesujący, ale o ile można się z nim nie zgadzać w wielu kwestiach i nie wiem, czy tutaj chodzi o to, czy nie o to, to generalnie jest powszechna opinia, przynajmniej wśród moich dobrych znajomych, zresztą nikiego, i ja słyszałem te różnice. Jak puścisz Stajdala, rzeczywiście masz lepszą jakość, sorry, niż na takim podstawowym spotku, podstawowym.
Znaczy generalnie na Spotify trzeba sobie ustawić gdzieś tam, że chcesz high quality streaming, wtedy jest, bo oni chyba defaultowo streamują 256, a chcesz 320 MP3, okay. To musisz to przeklikać. Ja bym powiedział, no nie wiem, trzeba mieć naprawdę super dobry sprzęt, żeby usłyszeć różnicę pomiędzy jakimś tam bezstratnym a 320.
Wiesz co, nie wiem, ale szczerze puszczałem numery na sprzęcie dobrym tam właśnie w studiu i te i tak coś czułem, że gdzieś mi głębi tam zniknął. No never mind, w każdym razie...
Tidal jest lepszy, na bank.
Ale, no bo wszyscy zadawali pytania, skoro Neil już wrócił, no to co z resztą? No to Johnny też już jest.
Też już jest. No to czekamy na resztę chłopaków solową z Crosby, Stills, Nash, po części ich materiału też już wróciła. Natomiast ja się ucieszyłem, bo moja 9-godzinna playlista utworów Neila Younga z 6 minut wskoczyła z powrotem na 6 godzin, nie na 9, bo jeszcze brakuje kilku rzeczy, zwłaszcza z jego kolaboracjami z CSN-ką, ale to też niedługo wróci. Także ja mogę z powrotem słuchać Neila Younga i mojej ukochanej playlistki, gdzie mam wyselekcjonowane utwory z jego 1463 albumów, które wydał podczas swojej kariery. Może trochę przesadziłem, ale mniej więcej gdzieś niewiele się uszczknie i ciężko się tego słucha. całego. Więc moja playlista jest bardzo fajna. Zachęcam, zalinkujemy ją pewnie.
Do 1463 albumów? Nie, do twoich ulubionych.
Moich ulubionych utworów z tych 1463 albumów.
Okej. No dobrze, no nie jesteśmy stratni, bo wrócił Neil Young, ale stratny jest Elon Musk. Co ma wspólnego perkusista thrash metalowego zespołu z Muskiem, jego stratą ponad 55, a w zasadzie blisko 56 miliardów dolarów? Otóż pan Musk, który jest znanym biznesmenem i można mieć o nim różną opinię, został zabity przez, cytuję, marketera, wynalazcę, producenta niestandardowych produktów, faceta od samochodów, człowieka rodzinnego i perkusistę tym, że tenże osobnik miał kilka udziałów, chyba 9 w jakiejś tam jednej firmie, gdzie dyrektorem technicznym był Elon Musk. Elon Musk nie pobierał normalnego wynagrodzenia, ale miał prawo do premii, jeśli tam osiągną jakieś konkretne wyniki, wiadomo, zrealizują plan itp. itd. No i on sobie wypłacił, w zasadzie chciał wypłacić te pieniądze, albo zdążył już wypłacić, natomiast ów facet, który nazywał się, uwaga, uwaga, Richard Thornett, zaskarżył tą decyzję o wypłacie tej premii, zażądał chyba właśnie dokumentów potwierdzających wykonania tych planów i tych wszystkich założeń, no i okazało się, że kaplica, no i 55 miliardów, przelew wstrzymany albo do zwrotu, no i tym sposobem nigdy nie rejestruj swojej firmy w Delaware, powiedział krótko szef Tesli na platformie X, czytajcie Twitter. No bo tak.
No, to skandale z Elonem Muskiem to moim zdaniem nie jedyne i nie największe skandale, które w ostatnim czasie się odbyły, ponieważ ja uważam, że to jest jakaś paranoja, że Oscara za najlepszy soundtrack nie dostał Robbie Robertson i soundtrack do filmu The Killers of the Flower Moon, który był fenomenalny i był na liście 5 moich ulubionych albumów z zeszłego roku. Natomiast tą statuetkę otrzymał Ludwig Gunnarsson.
Nawet nie jesteś w stanie tego wymówić.
Ludwig Gunnarsson. Udało mi się. Jakiś pan z Islandii, który stworzył soundtrack do Oppenheimera. I ja tego pana nie chcę krytykować, bo nie słuchałem jego innej muzyki niż ten soundtrack do Oppenheimera, ale dla mnie to są, ja to muszę już tak nazwać, post-Zimmerowe pierdy. I już trzeba to tak nazwać, ponieważ ja wiem, że Hans Zimmer ma jakiś tam swój styl i on bierze tą gitarę i robi nią...
To Gatrygowan akurat, ale
i tak to robi... Ale wiesz, co to zależy, bo Zimmer też jest gitarnikiem, więc ja nie wiem, który to do końca z nich tam gra, bo on też z Johnem Marrem współpracuje z swego czasu The Smiths.
To prawda.
Ale mi jest ciężko powiedzieć, który z nich to robi, ale generalnie rzecz biorąc, dla mnie te soundtracki tego Zimmera od jakiegoś czasu brzmią po prostu, jakbyś wziął gitarę elektryczną i jeden dźwięk katował przez 10 minut po prostu. I widać, że są ludzie, którym się to na tyle podoba, że próbują to imitować. I jednym z tych panów jest pan Ludwig Gunnarsson z Islandii, który stworzył koszmarny soundtrack do koszmarnego, nudnego filmu Oppenheimer. Ja byłem na nim w kinie i nie wiedziałem, co się na tym filmie dzieje, bo nie umiałem sobie poskładać tej chronologii czasowej z tego filmu jakoś w jedno.
Naprawdę?
Mam wrażenie... Tak, ja nie wiem, tam było 5 timeline'ów i wszystko się działo na sobie i ja siedziałem i się zastanawiałem, czemu to 2-3 godziny.
Mi się podobało, ale to byłem z Martą na tym w kinie i ona mogła mi tłumaczyć coś po drodze w międzyczasie, szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się.
Ja nie wiem, ja nie byłem jakoś zachwycony tym filmem, ale tym bardziej mniej byłem zachwycony tym soundtrackiem, który był bardzo wtórny. I ja to nazwę, tak jak już to nazwałem, post-Zimmerowe pierdy.
Czy to jest twoje nowe hasło na koszulkę, pick please, jakiś wiesz, taki fan special?
Może tak być, nie wiem.
No jasne.
Ja generalnie rzecz biorąc nie przepadam za tym gatunkiem muzycznym, chociaż Hansa Zimmera szanuję, bo kilka soundtracków miał naprawdę świetnych, ale no gdzieś tam jest limit i jak Hans Zimmer daje początek nowemu gatunkowi muzycznemu, który będzie się nazywał Hans Zimmer, to moim zdaniem to jest ten moment, w którym ja się z tego wszystkiego wypisuję, a soundtrack do Killers of the Flower Moon był absolutnie wspaniały i nawet sobie go słuchałem w tym tygodniu jeszcze raz i jestem nim dalej tak samo zachwycony, jak byłem nim zachwycony za pierwszym razem. Dobrze, Łukaszu, były różnego rodzaju dymy, to czas na kolejne dymy.
No tak, znaczy w tym kraju obowiązuje oczywiście domniemanie niewinności, się tego trzymamy, natomiast no, dziwna sprawa zahacza o kręgi muzyczne, a dokładnie o zespół Kult. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni, ale to nie w tym wypadku. No w każdym razie Ulala, skład zespołu chwilowo jest zmieniony, bo Piotr Morawiec został odsunięty do czasu wyjaśnienia sprawy, a sprawa...
Piotr M.
O Jezu,
M
tak.
Kropka.
A to ja powiedziałem.
Powiedziałeś Piotr M bez kropki.
Powiedziałem Piotr M bez kropki.
Znaczy mówimy o dwóch sprawach. Jest jakiś pan Piotr M, który jest o coś oskarżony i jest pan Piotr Morawiec w kulcie. I to są absolutnie niezwiązane ze sobą dwie osoby.
Naprawdę jestem przekonany, że nasz kolega Maciej, który jest ekspertem od RODO, po prostu drapie się za głowę i stwierdził, chyba potrzebujemy szkoleń u mnie w firmie, wiesz?
Te dwie osoby są ze sobą absolutnie niezwiązane, ale opowiemy tą historię po prostu, bo ta historia pana Piotra M z kropką jest bardzo ciekawa.
Dobrze, historia pana Piotra M z kropką do czasu wyjaśnienia, przynajmniej w kwestii zarzutów jest taka, że no what the hell, no zasadniczo chodzi o podejrzenia wymuszeń od ubezpieczycieli za wypadki samochodowe na terenie USA, no bo generalnie są tam sfingowane zgony w rzekomych tych wypadkach. No i tak się składa, że były prawdopodobnie przypadki podrobienia oczywiście tych wszystkich aktów zgonu, miały być wypłaty odszkodowań, te wypłaty odszkodowań, jak się tutaj dowiedziałem z artykułów, były przynajmniej jedno, no i gdzieś tam przy drugiej wypłacie 37-letni syn zatrzymanej kobiety, która też jest w gronie podejrzanych.
Syn zatrzymanej kobiety, partnerki pana Piotra M. z kropką.
Pana Piotra M. z kropką został zatrzymany, on chyba tam sobie przyjechał ze Szwecji, żeby tą kasę podjąć, a tu cyk, mamy pana i co nam pan zrobisz? No zasadniczo jest, wiem, że chyba zasądzony areszt wobec matki 37-letniego syna, pana Piotra M., nie matki pana Piotra M., tylko matki 37-letniego syna.
Pana Piotra M.
Pana Piotra M.
Dokładnie.
No więc reasumując, Kult gra bez Piotra Morawca w tym momencie, ma innego gitarzystę w składzie.
Bo pan Piotr Morawiec robi sobie przerwę, a pan Piotr M. ma jakieś zarzuty.
No i on ma na pewno przerwę na razie.
I on ma na pewno przerwę od wszystkiego, pan Piotr M. z kropką.
Tak, natomiast no, faktem jest, że jest to case, który tak w ogóle wypalił out of nowhere. Ja przysięgam, że sobie tak przeglądałem newsy. Naprawdę nic się nie dzieje. I tak, i też wróciłeś, pamiętam, do Niemiec i pierdut było takie, od, takie dosyć dziwne.
Nie, to chyba było wcześniej, bo ja to w Argentynie czytałem i nie umiałem uwierzyć w to.
Ale ja już byłem myślami z tym, że ty wróciłeś, wiesz, bo to już było tak pod koniec.
Końcówka jakaś, tak, tak, ja wiem. Ale wiesz, jakie są dobre wieści?
A są jakieś?
Że co prawda są jakieś wyłudzenia odszkodowań być może, ale dobre wieści są takie, że jednak nikt nie zginął. Ej, dwie osoby miały umrzeć i jednak żyją. Słuchaj, to jest dobra wiadomość.
Najgorsze jest to, że nikt w tej historii, tych relacjach tego nie podkreślił.
Ja uważam, że to są dobre wiadomości. Słuchaj, dwóch gości miały nie żyć, a jednak żyją.
No tak, no. No i o co tle zachodu? Tak.
Ja nie wiem, to są moim zdaniem bardzo dobre wiadomości.
No tak, lepsza martwa dusza niż martwa faktycznie.
Dokładnie.
Jednostka.
Dokładnie,
no, to. No dobra, no, ale to teraz kiepsko będzie przejść do następnego działu.
To prawda.
No ale trzeba.
Tak, bo tutaj pan Piotr M. niestety już nic nie poradzi.
Czy, nie wiem, czy ktokolwiek coś poradzi w tej sekundzie. Ale żeby było jasne, jak się skończy ta sprawa, to my poinformujemy, bo to nie tak, jest tak, że wiemy, co tam się faktycznie zadziało. No już, o ile coś się zadziało. Do różnych wniosków może dojść prokuratura.
No dobrze.
To kto odszedł naprawdę?
To kto odszedł? A ja nie wiem, bo może też były jakieś wyłudzenia, słuchaj. Nie wiadomo.
Nie. Żarty na bok w tym momencie, aczkolwiek.
Tak, przechodzimy do sekcji trochę smutniejszej, mimo że robimy z tego jakąś komedię teraz, ale przechodzimy do sekcji muzyków, którzy byli dla nas bardzo ważni, którzy w ostatnim czasie odeszli. I zaczyna się od pani Melanie Sawki, którą ja bardzo lubię i szanuję. Pani Melanie Sawka grała swego czasu na Woodstocku w 69 roku i była to piosenkarka, można by powiedzieć, na równi z Joan Baez albo Joni Mitchell swego czasu, w podobnym też gatunku, bo ona oscylowała rzeczywiście gdzieś koło takiego folk, folk rocka, troszkę folk popu. I debiutancki album Born to Be i kolejny Candles in the Rain to są totalne klasyki, to są świetne albumy, które ja bardzo lubię. I może rzeczywiście Melanie Sawka nie osiągnęła takiej popularności właśnie pokroju tej Joan Baez czy Joni Mitchell, które już wcześniej wspomniałem. Natomiast rzeczywiście no jest to, jeśli chodzi o tą muzykę folk, folk rockową, folk popową, totalny klasyk i to była rzeczywiście ważna osoba w w historii muzyki tego pokolenia woodstockowego, hippisowskiego. No i niestety Melanie odeszła od nas w wieku 76 lat. Ona pracowała nad ostatnim albumem, który z tego co wiem ma zostać gdzieś tam pośmiertnie jeszcze wydany. Tam większościowo na tym albumie miały być covery Morrisseya i The Smiths chyba z tego co wiem, ale nie tylko.
Nine Inch Nails, Heart, Radiohead, Depeche Mode, Moody Blues, David Bowie. Kawał zestawu.
Tak, także czekamy na ten jej ostatni album i zobaczymy, jaka była ta jej twórczość, na którą pracowała tuż przed swoim odejściem. A ty masz, Łukasz, jednego z moich ukochanych gitarników.
Tak, ja powiem o nim krótko, bo ty powiesz o nim pewnie więcej z racji szacunku i doświadczeń, że tak powiem, bezpośrednich, na własnej skórze i uszach poczułeś moc gitarową tego gościa. Wayne Kramer, czyli współzałożyciel grupy MC5, zmarł w wieku 75 lat. Tom Morello powiedział o nim, że to w zasadzie był gościu, który wymyślił punk rocka. On i jego zespół, czyli właśnie Kramer i MC5. Do historii przeszła płyta koncertowa Kick Out the Jams z 69 roku. No i potem były tam jeszcze chyba dwie płyty studyjne, tylko i wyłącznie dwie. Jakaś krótka reaktywacja, natomiast de facto ten gościu, no to ty musisz opowiedzieć, to był jakiś wymiatacz absolutny.
To była legenda, żywa legenda, jeśli chodzi o Wayne'a Kramera, tam jest historii po prostu moc. To był gościu, który z imienia i nazwiska jest wymieniony na przykład w jednym z utworów The Clash, który jest w ogóle też protoplastą punka i oni w jednym ze swoich numerów nazywają w ogóle Wayne'a Kramera w lyricsach. Chłop stworzył punk rocka, bo nie ma się tutaj co czarować, MC5 to byli lewicowi goście, którzy gdzieś tam się ocierali o jakieś takie właśnie protesty, o lekko jakieś takie anarchistyczne zapędy i nagrali ten legendarny właśnie Kick Out the Jams, album na żywo, który jest fenomenalny, polecam każdemu, to jest bardzo surowe granie, ale wow. I Wayne Kramer był interesujący, on swego czasu siedział dość długo w więzieniu za narkotyki, później prowadził jakąś taką kampanię prezentowania instrumentów muzycznych w więzieniach. To znaczy rzeczywiście starał się po prostu, żeby w więzieniu były dostępne instrumenty i lekcje muzyczne dla osób, które są tam osadzone, bo uważał, że to jest świetna metoda resocjalizacji. Przez to, że sam jakiś tam chyba nawet dłuższy okres czasu spędził w więzieniu. I Wayne Kramer, ja go widziałem na żywo z takim projektem MC50 na 50. rocznicę powstania MC5. Tam w ogóle była jakaś super grupa stworzona, bo niestety większość osób z tego zespołu nie żyła już w tym momencie poza Wayne'em Kramerem właśnie. Tam był Kim Tales z Soundgardena, Pauker z Fugazi, tam był Wayne Kramer właśnie na gitarze. Ja nie wiem, czy basista był z jakiegoś Alice in Chains czy coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc było to świetne, ja to widziałem na żywo tutaj w małym klubie i mnie to zamiotło totalnie. To była taka energia, to był taki punk rock. To było autentyczne rzeczywiście i Wayne Kramer, absolutna legenda i niestety odszedł od nas. Z tego co wiem, oni też pracowali nad jakimś albumem w tym projekcie właśnie MC50, więc jestem ciekaw, czy to rzeczywiście ma szansę się jakoś ukazać, czy oni skończyli te nagrania robić, na jakim stadium po prostu ta płyta w tym momencie była, no to chyba czas tylko i wyłącznie pokaże. Łukasz, ty masz kolejnego artystę.
To był basista, T.M. Stevens. I zasłynął nie tylko tym, że grał ze Steven Vai'em, bo on tak naprawdę śmigał z Jamesem Brownem, z Cockerem, z Tiną Turner, z Vai'em właśnie też. Natomiast jeśli kojarzycie Unchained My Heart vs. Joe Cockera, to on ma tą słynną linię basową. Zresztą on grał z Milesem Davisem i grał na Montreux Jazz Festival, więc no sorry, no kawał CV. On był bardzo blisko związany, rzeczywiście ja teraz też sobie przypominam, z firmą Warwick, legendarną firmą robiącą basy i wzmaki jednocześnie, bo on był bliskim przyjacielem po prostu założycieli tej firmy, bo to była taka rodzina, no mąż z żoną założyli tą firmę i on z nimi bardzo, bardzo blisko współpracował, to był taki ambasador. Można powiedzieć, zresztą chyba też grał w zasadzie na tych sprzętach, generalnie pewnie sygnował też jakieś graty, to był niesamowity basista, bardzo, bardzo ceniony w środowisku, to na pewno mogę powiedzieć, a ty Kuba masz ostatniego przedstawiciela świata muzyki, którego pożegnaliśmy.
No i to był perkusista.
Tak, niestety Britt Turner z jednej z moich ukochanych grup Blackberry Smoke, czyli można by powiedzieć, że pewnego rodzaju nowym wcieleniem Lynyrd Skynyrd, przynajmniej jeśli chodzi o tą warstwę muzyczną, tak jak to brzmi, bo chłopaki moim zdaniem świetnie kontynuują tą tradycję muzyczną. I Britt Turner niestety zmarł w wieku jedynie 57 lat. On się zmagał z glejakiem mózgu od dłuższego czasu, miał jakieś operacje usunięcia tego glejaka, to niestety gdzieś tam u niego nawracało. On w ostatnim okresie nie koncertował z Blackberry Smoke, znaczy pojawiał się tam kilkukrotnie, ale musiał przerywać tą trasę, ktoś przychodził na zastępstwo, bo niestety u niego zdrowotnie nie było najlepiej. I to jest strasznie smutne, bo tak trochę było widać, jak ta choroba rzeczywiście gdzieś go tam powoli nadgryza, bo to był taki wielki, potężny brodacz, a gdzieś tam pod koniec tej swojej kariery tak strasznie wychudł i było to bardzo przykre. No już jakiś dłuższy czas Britt walczył z tą chorobą, no i niestety został przez nią w tym roku pokonany. Tak, a nie tak dawno jak 2 miesiące temu wydał się album Be Right Here, Blackberry Smoke, gdzie po raz ostatni możemy posłuchać grania Britta Turnera właśnie na tym krążku. On zresztą był odpowiedzialny również za projekt okładki do Be Right Here. Ja polecam w ogóle ten album, on nie był u nas w tych trzech naszych ulubionych płytkach, ale jest to bardzo fajne słuchanie i tutaj też serdecznie polecam z tego miejsca, zwłaszcza choćby po to, żeby posłuchać Britta Turnera po raz ostatni na bębnach w Blackberry Smoke.
Tak, a na zamknięcie odcinka powiemy, że zmarł też Eric Carmen. Hungry Eyes i All By Myself to takie dwa największe hity w historii. Jeśli chodzi o Erica Carmena, on był kiedyś w takim zespole The Raspberries w latach 70., no ale potem zaczął karierę solową i to Hungry Eyes jest super znana. All By Myself, ja nie wiedziałem, że to jest jego numer. No bo Celine Dion to kojarzy to wykonanie, a tutaj taka sytuacja, on to skomponował, on jest autorem, on jeszcze zrobił taki kawałek Almost Paradise, był współautorem w zasadzie tego numeru, a to jest akurat z filmu Footloose, więc Eric Carmen, 74 lata i to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o nasze podsumowanie. My napiszemy trochę postów, wymienimy przede wszystkim osoby, o których tutaj nie wspomnieliśmy, bo oczywiście na uwagę zasługuje na pewno więcej osobistości, na przykład taki Toby Keith chociażby, więc chodźcie na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama i tam jak klikniecie follow, subskrypcję, no to tam więcej się dowiecie nawet niż z odcinków, no bo nie zawsze nam starcza po prostu czasu antenowego, żeby o wszystkim powiedzieć. Więc tam też napiszemy o płytkach, bo taki Brother Degge, który wydał płytę, no to rewelacja. Zresztą Scott Henderson też wydał świetny krążek, więc tak, no też będzie z 5-6 recenzji, bo my lubimy recenzować. Twoi koledzy z Human Abyss wydali płytę.
Moi koledzy z Human Abyss wydali płytę, to też serdecznie zachęcamy wszystkich fanów mocnego black i death metalowego grania.
Wrzucimy link do recenzji.
Tak, do przesłuchania najnowszego krążka moich kumpli z Berlina Human Abyss. Chłopaki nagrali świetny krążek Death Obsessed. Tak, zapraszamy na nasze social media, tak jak to już powiedziałeś, YouTube, jakieś streamingi, tam wszędzie można nas znaleźć, można z nami w jakąś interakcję wejść. To jest również prawdopodobnie nasz ostatni odcinek w formie tych podsumowań takich kwartalnych, które robimy, bo wydajemy teraz odcinki co 3 tygodnie, a nie co 2 i z czegoś troszkę trzeba będzie ściąć, więc zobaczymy jak to będzie jeszcze do końca, może jeszcze kiedyś takie odcinki w tym formacie wyjdą. My oczywiście też słuchamy, jeśli będziecie do nas pisać, że brakuje wam podsumowań, to pewnie
no
podsumowania
tak,
wrócą.
Inicjatywa ustawodawcza ma ile osób? 100 tysięcy? Projekt ustawy nakazujący nagrywanie odcinków podsumowań.
Tak, u nas troszkę mniej.
Co zrobić? Troszkę mniej, tak.
Tak, także gdzieś tam się skupimy bardziej na tej merytoryce, jakichś historyjkach i zobaczymy, może jeszcze kiedyś te podsumowania wrócą. Na razie z tym formatem podsumowań się żegnamy. Oczywiście podsumowanie roku, nasz top płytowy, to zostaje. A my za 3 tygodnie wrócimy do was z takim odcinkiem o pewnej, bardzo ważnej dla mnie płycie. Najważniejszej dla mnie płycie.
Jolka, tylko amerykańska, tak?
Moja ulubiona płyta wszechczasów będzie za 3 tygodnie. Ja więcej nie powiem.
Tak, nie żartuj sobie nigdy z tej damy, tak?
Łukasz ten album lubi, ja ten album uwielbiam.
Wybitny krążek, kawał historii, legendarny i chyba zgodzimy się, że jest to najlepsze dokonanie pana, który tam szył na 6-stronówce.
Oczywiście tak, moje zdanie jest dokładnie takie samo. No i jeszcze jest drugi pan na drugiej sześciostrunówce, który też tam wspaniale gra.
A tak, pojawił się taki jegomość.
Pojawił się taki jegomość.
Przechodził z tragarzami na szczęście, nie?
Dokładnie to to. Także za 3 tygodnie mój ulubiony album wszechczasów. No i wtedy się będziemy słyszeć. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.
Pa, pa.
Tak, to prawda. Czekaj.
Zakrztusił się przygus.
Nie, nie, ty się zakrztusił, tylko odpluł.
Odpluł przygus.
Brązowo-zieloną flegmę już może mówić dalej.
Bluperek miazga.